Ostatnio mówiłem o tak zwanym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który wedle świadectwa ewangelistów jest tak zwanym grzechem wiecznym, który nie może być odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. Jest to bowiem radykalna odmowa przyjęcia zbawienia przez człowieka, przejawiająca się w radykalnej odmowie nawrócenia z grzechów, co jest koniecznym warunkiem tegoż zbawienia. W tym świetle wspominałem też o idolatrii, czy też bałwochwalstwie, który jest grzechem przeciwko dwóm pierwszym przykazaniom. Interesujące bowiem i ważne są związki między wspomnianym grzechem wiecznym a idolatrią, co wymaga bardziej szczegółowych badań. Z czysto formalnego punktu widzenia wydaje się bowiem, że idolatria jest czymś więcej niż jakakolwiek radykalna odmowa dana Bogu. Wydaje się mianowicie, że nie jest ona jedynie zamknięciem serca na jedynego i prawdziwego Boga oraz na Jego zbawienie, ale pewnego rodzaju pozytywnym otwarciem tegoż serca na jakąś inną rzeczywistość, która nie jest Bogiem, choćby nie miało to nawet żadnego ontologicznego i obiektywnego sensu. Idolatria jest więc przede wszystkim subiektywną postawą, czy też wewnętrznym aktem psychologiczno-duchowym, który polega na trwałym umiejscowieniu własnego serca w jakimś innym miejscu niż Bóg oraz Jego zbawienie. Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje, mówi Ewangelia. Owa trwałość wewnętrznego umiejscowienia serca wyraża się często zewnętrznie jako pozytywny, konkretny i niejako inicjacyjny akt czy też pakt, a więc działanie często typu kultycznego, które dokumentuje lub pieczętuje ów wolny wybór serca dotyczący rzeczywistości, która nie jest Bogiem. Tak rozumiany pozytywny i wolny wybór, który może być mniej lub bardziej radykalny, zakłada oczywiście negatywną odmowę daną Bogu, również mniej lub bardziej radykalną, która także może być zewnętrznie wyrażona, na przykład w jakimś akcie profanacji. Tak więc oba te akty, odmowa prawdziwemu Bogu i pozytywne przyjęcie idola do swego serca oraz do swego życia, mogą się wzajemnie sprzęgać i umacniać. Dlatego też o zbawieniu wiecznym, czy też o wiecznym potępieniu, decyduje stopień głębi oraz radykalizmu odmowy danej Bogu, sprzężony ze stopniem głębi oraz radykalizmu pozytywnego aktu idolatrii czy bałwochwalstwa. Przy czym też jedno może być miarą drugiego. Stopień odmowy wskazuje na stopień idolatrii, a stopień idolatrii na stopień odmowy. Idolatria jednak, czy też bałwochwalstwo jest, jak już mówiłem, przede wszystkim postawą, bez względu na zewnętrzny przedmiot, którym mogą być nieistniejące bożki czy materialne przedmioty, stworzone zwierzęta czy demony, ludzie żyjący lub zmarli, czy też własna osoba. To właśnie wewnętrzna postawa nadaje odniesieniu do tych wszystkich przedmiotów, które mogą być często nierzeczywiste lub neutralne, strukturę grzeszności czy nawet demonizmu. A to ze względu na potencjalny związek grzechu z szatanem, czy też ze względu na taktykę tego ostatniego, który chętnie wciska się na każdy ołtarz czy miejsce kultu należne jedynie Bogu, choćby to miejsce w intencjach człowieka, nie zawsze zresztą świadomego co czyni, nie było zamierzonym antykultem wymierzonym przeciw Bogu, ale w sumie jakimś miejscem pustym, gdzie tylko paraduje pusty i nieistniejący idol. Jednakże grzeszne, choć nie zawsze do końca świadoma postawa serca, wychodzi niejako naprzeciw zachłonności kusiciela, który jej grzeszność, polegającą na fałszywym kierunku adoracji, intensyfikuje i wzmacnia, nawet jeśli niewinna czy naiwna wyobraźnia potworzyła puste atrapy nieistniejących idoli. Czytamy bowiem u świętego Pawła Apostoła w pierwszym liście do Koryntian, który zapytuje, cytuję, czy może jest czymś ofiara złożona bożkom, albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co oferują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Koniec cytatu. Mówiąc innymi słowy, nie jest wcale najważniejsze, czy czczony przez pogan bożek jest rzeczywistym bytem, bóstwem czy demonem. Chodzi tu bardziej o postawę serca, to znaczy o to, iż poganin, kłaniając się stworzeniu zamiast stwórcy, faktycznie grzeszy. otwierając się jeszcze bardziej na wpływy demoniczne, które i tak ukrywają się za podobnym aktem idolatrii. Niezrozumienie mechanizmu, o którym mowa, jest przyczyną wielu fatalnych i niebezpiecznych nieporozumień, także w tzw. wielkim świecie nauki czy kultury. Istnieje bowiem modny pogląd, wyznawany m.in. przez równie modnego i wpływowego religioznawcę, jakim jest Mirsa Eliade, który twierdzi, że chrześcijaństwo przekształciło jego zdaniem skądinąd niewinny czy neutralny kult natury, zaludniony właśnie przez pogańskich bogów, właśnie w kult demonów, co spowodowało swoistą desakralizację owej natury. Wydaje się, że ma to miejsce typowe wylanie dziecka z kąpielą, coraz częściej charakteryzujące współczesne hipotezy naukowe. Przede wszystkim należy odróżnić szacunek czy miłość do stworzonej natury od kultu czy zachowań ściśle religijnych. Tak jak należy odróżnić rozmaite akcje ekologiczne, cenne i wartościowe, inicjowane często w New Age, od ewokacji czy przywoływania imion pogańskich bogów natury, co również ma tam miejsce. Tymczasem chrześcijańscy egzorcyści z całego świata dają często świadectwo o konieczności zniszczenia rozmaitych przedmiotów pogańskiego kultu, jak na przykład figurki czy amulety, aby zlikwidować właściwą przyczynę cierpień swoich pacjentów, którzy zresztą sami często przywieźli owe przedmioty z dalekich podróży. Natomiast wydaje się, iż Mirsa Eliade, o którym mówimy, mający także ogromny wpływ New Age, całkowicie nie wierzy w faktyczne istnienie szatana, na co wskazuje cała jego twórczość. Nie jest on więc w stanie przeprowadzić właściwych rozróżnień. Świadczy o tym również propagowanie przez niego tzw. szamanizmu, ściśle związanego ze spirytyzmem, który to szamanizm, pod wpływem Eliadego, przeniknął także do psychiatrii, a także właśnie do New Age, gdzie stał się jednym z głównych źródeł inspiracji. Tymczasem już nie tylko egzystencjalna inicjacja chrześcijańska, ale także zwykłe studium Biblii wskazuje, iż jest owa Biblia w pewnym sensie historią idolów, jak zauważa znany biblista Xavier Léon Dufour. Pewnego dnia, czytamy w słowniku biblijnym pod jego redakcją, wziął Bóg Abrahama, który służył innym bogom, aby stał się ojcem wiary i wzorem dla wszystkich chrześcijan, którzy muszą unikać śmiertelnego grzechu bałwochwalstwa, jeśli w ogóle chcą wejść do Królestwa Bożego, jak ostrzegał o tym wielokrotnie święty Paweł. O tym jednak następnym razem.